dziś, a dziś to już jest niedziela, Kościół katolicki dziękuje za poświęcenie bazyliki na Lateranie. Po 3 wiekach prześladowania Kościoła, Kościół uzyskał wolność za cesarza Konstantyna Wielkiego, który ofiarował starożytny pałac Lateranów, gdzie została zbudowana pierwsza bazylika ku czci Zbawiciela. Apokalipsa nam powie, jak już wspominałem, że te 3 wieki prześladowań były niezbędne, bo inaczej Kościół byłby przeżarty przez pogaństwo. Prześladowania sprawiały, że kto nie przyjął do końca miłości z krzyża, skandalu krzyża, nie był zdolny do męczeństwa, w czasie prześladowań musiał uciekać, ratować swoją skórę. I gdyby nie prześladowania, to Kościół byłby zjedzony przez herezje najrozmaitsze, które właśnie wybuchły wtedy, kiedy skończyły się prześladowania. I trzeba było walczyć, posługując się doktryną. Ale miała zrodzić się teologia. Przypominam, że pierwsza część Apokalipsy, 7 listów do 7 kościołów, 7 dni, ma takie podstawowe przesłanie. Szatan będzie Kościół w historii zwodziu. Kościół, który nie zna Apokalipsy, poszukując wroga z zewnątrz. Ten Kościół, ten wróg z zewnątrz, Jezus mówi, nie niszczy Kościoła. Wróg z zewnątrz oczyszcza Kościół, bo wróg z zewnątrz przychodzi po miłość krzyża, po zbawienie. Wróg z zewnątrz niejako składa ofiarę Jezusa Chrystusa, tak jak kiedyś Izrael złożył Jezusa Chrystusa, składa w ofierze w nas, ochrzczonych. Jest wszystko w porządku. Wróg, który będzie naprawdę niszczył Kościół, sprawiał, że Kościół się nie liczy w oczach ludzi, Boga, dalekich od Boga, to jest wróg wewnętrzny. To jest brak świętości. Pozory, że jesteśmy zbawieni, że Chrystus czegoś dokonał. I omówiliśmy już list do Efezu, gdzie była mowa o tym, że człowiek już w raju w sposób tajemniczy umarł. I ten fakt śmierci duchowej wyzwala pewien typ lenistwa w sprawach bożych. Człowiek utracił słuch na rzeczy Boże, na Pismo Święte. Już nie pójdzie na koncert taki, który jest głuchy. Nie pójdzie na wystawę taki, który jest ślepcem. Lenistwo. Jak należy rozumieć lenistwo? I lenistwo, którym szatan się posługuje tą naszą wewnętrzną śmiercią, to lenistwo dotyka przede wszystkim dwóch źródeł życia. Światła, świecznika, więc Pisma Świętego, i drzewa życia, i krzyża chwalebnego. Próbuje to zamówić. Dramat tego grzechu polega na tym, że wytwarza się tradycja. Tradycja. Że wystarczy pójść do spowiedzi, przyjąć komunię świętą, mimo iż się myśli i chce po pogańsku. I się przemawia po pogańsku na swoim stanowisku. I ostatnio i tak dochodzi do tego, że ślepi prowadzą ślepych. I wszyscy w dół wpadają. W związku z listem do Smyrny, Jezus mówi o chciwości, że każdy z nas ma w sobie to, że chce być co nieco lepszy od tego obok siebie. Chciwość pierwszego miejsca. Każdy z nas chce być troszeczkę jako Bóg w stosunku do swego otoczenia. No jest, na szczęście jestem lepszy. I to w Kościele zrodziło podziały, brak jedności. Obrazowo mówiąc, te wszystkie 7 grzechów głównych same w sobie to jest pestka. To jest nic. Tylko chodzi o to, że te grzechy główne, te formy bałwochwalstwa, one są wewnątrz jakiegoś organizmu. My wiemy, że bakterie same w sobie są złe. Ale jeżeli one są poza organizmem, nie ma się co nimi przyjmować. Ale jeżeli te bakterie dostaną się do mego organizmu, o, to już jest problem. Coś bardzo wielkiego ginie. bardzo wielkie. Czech jest zagrożony. Tak samo rzecz się ma i ze złem w Kościele, z tymi grzechem. Te grzechy same w sobie, gdy one są w świecie pogańskim, wielkiej szkody nie ma. Natomiast jeżeli są wewnątrz Kościoła, to ginie Kościół jako znak, że Chrystus zbawił, że Chrystus pokonał. I to chce wykrzyczeć Jezus w pierwszej części Apokalipsy, w tych siedmiu listach do siedmiu kościołów. Dziś przeczytamy sobie list do Pergamonu i będziemy próbowali zobaczyć ten nowy grzech. Będzie chodzić o grzech nieumiarkowania w jedzeniu, w piciu, grzech, mówiąc brutalnie, obżarstwa i pijaństwa. Na przykładzie Pergamonu Jezus da na ten temat katechę.
List do kościoła w Pergamonie. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz owosieczny ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia. I wiary mojej się nie zaparłeś. Nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam tych, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak, ty również masz tych, co się trzymają podobnie nauki Nikolaitów. Nawróć się zatem. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie, nie będę z nimi walczył niczym moich. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe. Tego, którego nikt nie zna, oprócz tego, kto je otrzymuje.
Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Miecz, narzędzie walki. W wielu miejscach i u proroka Jeremiasza, i u proroka Ezechiela Bóg chcąc mówić o sądzie nad ludźmi, bo wszystkie sądy, które teraz się odbywają w historii, nawet ta apokalipsa, która wisi nad światem, to jest ku zbawieniu. Każda kara jest ku zbawieniu. Dopiero w momencie śmierci zapada klamka. Co wybrałeś, to wybrałeś sobie na zawsze. Wybrałeś życie poza mną, uważałeś, że ja cię krzywdzę, no to ci daję to, co wybrałeś. Twoją decyzję, twój wybór. A wszystko to, co Pismo Święte nazywa karą, mieczem, to jest zawsze ku zbawieniu, ku jakiemuś dobru. Tak trzeba na to patrzeć. Jezus używa takiego tytułu, tak jak w każdym wypadku, nawiązując do specyfiki miasta, do jakiejś cechy charakterystycznej. I robi swoistą przypowieść. Przypowieść o tym, jakie zło rodzi się wtedy, kiedy człowiek wchodzi na ucztę, gdzie nie powinien być. A zawsze w świecie, w kościele byli entuzjaści i jedzenia, i picia. To zapewne każdy z nas spotkał takich entuzjastów, ba ludzi uzależnionych od jedzenia, którzy płaczą, że jedzą, ale jedzą. Lodówkę otwierają nawet nocą i jedzą. A na wagę nie stają, bo to zbyt kompromitujące. Są pewne uzależnienia. Wielka tajemnica. No i podobnie rzecz się ma i z alkoholem. Otóż Jezus użył tego tytułu, to mówi ten, który ma miecz obusieczny i ostry, najpierw dlatego, że w Pergamonie mieszkał prokonsul, przedstawiciel Cezara z Rzymu i on miał władzę miecza wykonywania wyroków śmierci. Sądził, że taki człowiek niepotrzebnie chodzi po tej ziemi i dawał wyrok, miał prawo mieć skazywania na śmierć. I prokonsul przede wszystkim dbał o kult imperatora. A taki ostry kult właśnie trwał wtedy, kiedy Jan apostoł pisał Apokalipsę, Domicjana. Wcześniej już W Pergamonie została pobudowana świątynia na cześć boskiego Augusta. W każdym razie prokonsul miał obowiązek, inspirował i organizował kult Cezarów, panującego Cezara. Przygotowywał odpowiednią liturgię, a więc były ofiary ze zwierząt, ale zawsze z każdą ofiarą łączyła się uczta, bym powiedział dzisiaj komunia, agapa. I na tej agapie, na tej uczcie się żarło i piło na potęgę, bo to za darmo było. I chrześcijanie z różnych powodów, niektórzy z gmin chrześcijańskich szli. Najpierw, że byli entuzjastami żarcia i picia, ale przede wszystkim dlatego, że prokonsul widział, kto jest ze znaczących obywateli, kto został zaproszony, a nie przyszedł. Widział. Miał doskonałą kontrolę, kto się utożsamia z racją stanu. To jest wierny cesarzowi. Bo jeżeli kogoś przez pewien czas nie widział, to znaczy, że zachodzi obawa, że jest chrześcijaninem. Trzeba się nim zainteresować. Ale te uczty to były uczty przymierza. Kimś, kto był ubóstwiany, a nie był Bogiem. To były uczty przymierza ostatecznie z demonem. To były uczty święte, w cudzysłowie. Gdzie na tronie siedział szatan. Ci, którzy chcieli uniknąć podejrzeń, że są chrześcijanami, należą do gmin chrześcijańskich, tym samym wydawali na siebie wyrok. Niektórzy szli, ale tym samym dawali fałszywe świadectwo. Nie dawali świadectwa Chrystusowi, że On jest tym, który ich w krzyżu i świat osądził sądem miłości i miłosierdzia, bo krzyż to jest wbity miecz w ziemię na znak pokoju. Ramiona boczne to jest rękojeść. I tam w krzyżu świat został osądzony sądem miłości Ojca, sądem miłości i miłosierdzia. I chrześcijanie miały obowiązek dania świadectwa wiary, że On w zmartwychwstaniu stał się Panem, że inni bogowie, za innymi bogami kryje się szatan. Więc samo w sobie pójście na tę ucztę było dla pogan żadnym złem. Natomiast dla chrześcijanina już było zdradą Chrystusa. Świadczeniem, mimo woli, świadczeniem, że Cezar jest rzeczywiście Bogiem, a nie Chrystus, czy zdradą. To już był poważny grzech. Wiemy z Ewangelii, z trzeciej mowy Jezusa Chrystusa według Ewangelii Mateusza, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed moim Ojcem i aniołami. Kto mnie nie wyzna przed ludźmi, tego ja nie wyznam. I znamienne, że tu Jezus mówi, że wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłaś. Nawet za dni Antypasa wiernego świadka mojego, świadka. Według tradycji był to biskup w tamtych czasach, ten anioł pasterz tej gminy, który zginął śmiercią męczeńską w brzuchu molocha. Molochowi składano w ofierze niewinne dzieci. To był byk miedziany z metalu, którego wnętrzach płonął ogień i te dzieci rzucano w ten płomień. Chrześcijan też rzucano. Moloch, Bóg płodności. Ten ogień oznaczał namiętność. Świadka. Bardzo ważne słowo w tej katechezie. Rzecz w tym, że w Pergamonie wyjątkowo ważne było być świadkiem. Chrystus gdzie jak gdzie. A właśnie w Pergamonie potrzebował świadków. Co on wniósł i chce wnosić w życie tamtych ludzi i ludzi wszystkich czasów. Otóż w Pergamonie do Pergamonu ciągnęły tłumy całe rzesze. Dzień i noc. Przez cały rok okrągły. Dlaczego? Dlatego, że w Pergamonie Pergamon był słynny z sanktuariów, sanatoriów, szpitali i tam też była Akademia Medyczna. A tym Bogiem, który był czczony, to jest Asklepios, którego symbol medycyny jeszcze ma w swoim znaku. Wąż. Wąż, rzucając skórę, niejako symbolizuje zmartwychwstanie, że się ciągle odmładza. Asklepios. I tam było, ci ludzie garnęli się do tego Boga Uzdrowiciela, był nazywany Soter, Zbawca, Uzdrowiciel, ponieważ pragnęli zdrowia, uzdrowienia. I niektórzy mówią, że Pergamon był swego rodzaju lurt świata starożytnego. I na Małą Azję, i na tereny Imperium Rzymskiego, takim małym. I tam trzeba było świat, że to, za czym tęsknią te tłumy, Bóg zrealizował już w Jezusie Chrystusie. I po zdrowie nie trzeba iść do szatana, który kryje się za tym wszystkim, tylko do Chrystusa. I dlatego ten niewinny grzech, jak pójście na ucztę, był tak strasznym grzechem, że te tłumy w dalszym ciągu szły po uzdrowienie do szatana. A ponieważ to była jednocześnie Akademia Medyczna, tam się urodził Galen, jeden ze słynnych lekarzy w starożytności, autor wielu podręczników, książek, też byli uzdrawiani ludzie. No i były ofiary dziękczynne i uczty dziękczynne. Znowu. A zatem tu chodzi o grzech drogowskazu. Ta gmina chrześcijańska miała być drogowskazem. Idźcie do Chrystusa. Tam wszystkie wasze pragnienia, tęsknoty, dramaty zostały rozwiązane przez przez miecz wbity w ziemię na znak pokoju. Przez krzyż Chrystusa. Istnieje grzech drogowskazu. W tej książeczce o tajemnicach dwóch tablic ja na końcu daję taki przykład, że jeden chrześcijanin w starożytności przygotowywał się na śmierć, wezwano kapłana, otrzymał rozgrzeszenie, namaszczono i w pewnym momencie aż wskoczył w tym łożu, bo sobie przypomniał, że jako chłopiec kiedyś, pasąc owce na stepie, przekręcił drogowskaz z kamienia. Przekręcił. Zmienił kierunek. Że jaka krzywda spotkała wielu ludzi, którzy poszli, nie znając tego błędnym kierunku. No, idziecie. Wsiadł nam światło. Dobrze, to naprawimy. Ale ja mam to światło. I Jezus, żebyśmy zrozumieli skalę grzechu tych chrześcijan, którzy ratowali swoje życie, a nie ratowali życia tych tłumów, porównuje do zdrady, która jest opisana w księdze liczb. Koniecznie to czytajcie, te odniesienia, mówiąc fachowo, róbcie skrutację, opis, bo Jezus cały czas odsyła nas, żebyśmy zrozumieli rangę grzechu. Tym razem do księgi liczb, rozdział 22, moment, gdy Izrael szedł w kierunku ziemi obietnicy i dotarł król Moabu, nie chciał jej przepuścić. Co więcej, wezwał Balaama z Mezopotamii, takiego, bym powiedział, szatańskiego charyzmatyka, który miał czakrawę pootwierane, oczywiście był prorokiem dla Boga. Wezwał go, obiecując mu ogromne dobra materialne, dużo złota, jeżeli przeklęje, rzuci klątwę na Izraela. I Balaam zamiast przekleństw wygłaszał błogosławieństwa. Wygłosił cztery pieśni. W tych czterech pieśniach jest zalążek czterech Ewangelii. I teraz ktoś z was miał mi przeczytać z Balaama pieśń, która dotyczy Ewangelii Marka. Ale najpierw.
Swoje pouczenie mówią. Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sipora, nakłoń swego ucha. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał. Nie jest jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż on powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? On mnie tu sprowadził, bym błogosławił. On błogosławi, ja tego z nim już nie mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan ich Bóg jest z nimi. Wznoszą mu okrzyk Jakub królowi. Bóg, który z Egiptu ich wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba, ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przypowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród jak wstająca lwica. Na podobieństwo lwa on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabity wypije. Rzekł wówczas Balak do Balaama. gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej imię błogosław.
Otóż ta druga pieśń, która zapowiada jakby sedno Ewangelia Marka jest po to, żeby odsłonić istnienia szatana, prawdziwego wroga człowieka i ludzkości, a w gruncie rzeczy wrogiem jest człowiek, który wchodzi w grzech. Wchodząc w grzech, wchodzi w przekleństwo. I tutaj w tej pieśni Bóg poprzez usta proroka Balaama, tego proroka, mówi: nie możesz go przekląć, ponieważ w nim nie ma grzechu. To jest naród, który przez brak grzechu nie może być przeklęty. Jeżeli otworzymy z Księgi Liczb jeszcze rozdział 31, to się okaże, że po tych błogosławieństwach Balaam odszedł do swojej ojczyzny. Jednak musiał wrócić, bo wpadł na genialny pomysł. Mianowicie ten pomysł wziął właśnie z tego tekstu przeczytanego. A po co ty, Balaku, królu, masz walczyć z Izraelem militarnie? Po co? Ty wystarczy, że ich doprowadzisz do grzechu. To wystarczy. Przez grzech Bóg od nich odejdzie, a przyjdzie przekleństwo. Odejdzie błogosławieństwo, przyjdzie przekleństwo. I rzeczywiście, dalej w rozdziale 29 jest o tym mowa. A sobie przeczytajcie, na czym to polegało. Mianowicie Moabitki pojawiły się piękne panienki wystrojone i zaprosiły panów na ucztę sakralną. No trudno odmówić takim wdziękom. I zaczęli chadzać na te uczty sakralne i na prostytucję sakralną, czyli weszli w grzech. Co się stało, to czytajcie, tym bardziej, że w liście do Tiatyry to będzie też aktualne. Świat dzisiaj lekceważy sobie grzech. Politycy, gdyby byli mądrzy i chcieli naprawdę Polskę ratować, to by przede wszystkim mówili Polakom: nie grzeszcie, bo nasze najgenialniejsze rządy na nic się zdadzą, nie będzie błogosławieństwa, jeżeli świat będzie w grzechu. To też jest taka podstawowa katecheza Księgi Sędziów. Lud odchodzi od przymierza z Bogiem Jahwe, wrogowie. Zabierają wszystko, co się urodziło w czasie z nich. Wraca do Boga, Bóg zaczyna błogosławić. Taka wyśtawka. Gdyby to politykom i Polakom wsączyć, tylko treść Księgi Sędziów, a my zakładamy klub mędrców gdzieś tam na zachodzie. Klub mędrców. Oj, oj. Jeden z Polaków mówi: ja mam pomysł narodu, na dobry świat. Przeczytajcie to sobie, przemyślcie. Dalej wracamy do listu, do Pergamonu. Inny powód, dlaczego Jezus w liście do Pergamonu o sobie mówi, to mówi ten, który ma miecz obusieczny, ostry. Otóż znamy słowo pergamin. Pergamin został wynaleziony w Pergamonie. Przedtem był używany papirus i z Egiptu eksportowano na cały świat papirus. Ale między królem Pergamonu a tym panującym wtedy w Egipcie zaistniał konflikt, bo w Pergamonie była ogromna biblioteka papirusów. Ponad 200 tysięcy zwojów różnych dzieł. I Pergamon konkurował z Aleksandrią o wielkość tej biblioteki. Pergamon chciał być stolicą wiedzy, nauki. I ponieważ chciał tam przekupić jednego z uczonych i bibliotekarza jednocześnie, dowiedział się o tym władca Egiptu i zabronił portu papirusów do Pergamonu. I wtedy został wynaleziony pergamin ze skóry zwierzęcej przez odpowiednie przygotowanie i okazało się, że właśnie ten pergamin jest bardziej trwałym materiałem piśmienniczym. Na pergaminie było spisywane później Pismo Święte, Ewangelię. Jezus chce powiedzieć, że Bóg Ojciec na nim, na jego człowieczeństwie jakie na pergaminie spisał i zło świata, i swoją miłość. I każdy chrześcijanin, jeżeli ma być świadkiem, to ma się zgodzić, żeby Jezus zapisał dobrą nowinę w jego życiu, składając zło otoczenia, ale też wpisał swoje zmartwychwstanie. Mądrość i moc krzyża i swoje zmartwychwstanie. I tak go uczynił świadkiem. Księgi Pisma Świętego to jest świadek tego, co już Bóg dokonał w historii zbawienia, ale też obietnica. To, co było, świadczy o tym, to, co już, świadczy o tym, co jeszcze. Jeżeli już tego dokonał, to na pewno jeszcze dokona tego. Przeszłość była argumentem. I podsumujmy, to sobie w domu przeczytajcie. U proroka Izajasza znowu mamy cztery pieśni, jak gdyby za charakterystyki czterech Ewangelii, że one dopiero człowieka uwolnią z bawochwalstwa, wyprowadzą z duchowego Babilonu. Prorok Izajasz, rozdział 49, od wiersza 1 do 7, zapowiedź Ewangelii Łukasza. Bo w Ewangelii Łukasza Jezus mówi tak, pod koniec dziejów apostolskich: kiedy was oblokę mocą z wysoka Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Jak zostaliście uleczeni, poczucie bez sensu, absurdu, będziecie mi świadkami. I ta pieśń właśnie mówi o powszechnym zbawieniu, że Chrystus potrzebuje tych, którzy roznoszą teraz, mają już to w sobie i roznoszą, to są świadkowie. A nie, żebym ja się zbawił. O, biada nam. Pan Jezus takich chrześcijan, którzy są na poziomie ja się chcę zbawić. Oczywiście to wcale nie znaczy, że mamy się tak zachowywać, jak nie panujący nasz ojciec proboszcz opowiadał, że wszedł do przedziału, usiadł, przedział był pusty, później siostra zakonna przyszła, taka karmelitanka, tak popatrzyła na niego badawczo i: czy pan jest kawalerem? Tak. Świeckim czy duchownym? Duchownym. A konkretnie? No to przeegzaminowała. Jak się ojciec nie wstydzi w cywilu jeździć? No i była świat. Później pełno ludzi doszło do przedziału. Ona już wiedziała tam na zegarku u siebie, że jest godzina 12. I proszę państwa, która godzina 12? Wstała i anioł pański. No biedni ludzie też wstali do pojazdu. No świadek. Głupota, ostentacja, popis. Będziecie mi świadkami, że ja leczę człowieka, tylko ja. Moje słowo, wiemy, jest wiele tekstów Pisma Świętego na ten temat. Słowo Jezusa ma moc dawania życia, uzdrawiania. Przede wszystkim prowadzi do krzyża, gdzie człowiek jest uzdrawiany w głębinach swego ducha. Pod koniec Jezus mówi tak: zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna, prócz tego, kto je otrzymuje. Jest to aluzja do tego, o czym będę mówił tego roku latem w czasie szkoły biblijnej. Jest to oczywiście aluzja do tego, że manna na pustyni była zapowiedzią pokarmu z nieba, czyli że Jezus zostanie dla nas w Eucharystii, Komunii Świętej w Eucharystii. I biały kamyk jest to znowu nawiązanie do zwyczaju, że patrycjusze, bardzo bogaci, mieli swoich zwolenników. I ci zwolennicy, którym on patronował, popierali go w głosowaniach, stanowili jego jak gdyby rodzaj towarzyszy partyjnych, popierali jego politykę. Nosili identyfikatory. Na tym kamyku był wypisany ich patron i mieli prawo wstępu, mieli prawo do tego, żeby tam otrzymać strawę i zasiłek, pokarm. My wiemy, że Jezus Chrystus w tajemnicy Chrztu Świętego złożył w nas taki identyfikator. To jest litera tau, ostatnia litera alfabetu greckiego, i że najważniejsza w życiu chrześcijanina jest pokorna miłość z krzyża. I dlatego on chce, żebyśmy najpierw to roznosili. Na kamyku wypisane nowe imię. My mamy wypisane chrześcijanin, czyli Chrystusa. Nową jak gdyby osobowość, ponieważ w Chrzcie Świętym Chrystus wchodzi w nasze wnętrze. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to żyje w nas Chrystus. Mamy nową osobowość, nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je otrzymuje. Mniemano w starożytności, że ten kamyk to był taki immunitet. Tam jeszcze bóstwo, bym powiedział, tego rodu było wpisane, opiekuńcze bóstwo. Jak nikt nie znał tego imienia, to był nietykalny. Nie można go było, bo bóstwo go broniło. Jezus mówi, ja Cię chronię. Masz coś w sobie niepowtarzalnego. Chodzi o dar umiejętności. Przeczytajcie sobie w książeczce o darach Ducha Świętego. W Kościele Chrystus, jak ktoś żyje jego Słowem, żyje Eucharystią, w pewnym momencie chrześcijanie rozpoznaje, czego Chrystus od niego oczekuje, co ma robić w Kościele. I w niebie każdy z nas będzie miał szatę niepowtarzalną. Taką szatę, której nikt, a będą tam tłumy, nikt nie ma. Bo Bóg przez ten dar umiejętności, przez tę niepowtarzalność chce powiedzieć, bo Ojciec, Ty jesteś jedyny w moim sercu, jedyny. Gdyby Ciebie nie było tutaj, czegoś by mi brakowało. I na koniec przeczytam mimo wszystko Ewangelię, a już o tej Ewangelii sami pomyślicie.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze współbiesiadników rzekł do Jezusa: szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty i posłał swego sługa, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli jednomyślnie się wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę, dlatego nie mogłem przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulicy i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi między opłotki, zmuszaj do wejścia, aby mój dom był napełniony. Ale bowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie zakosztują mojego. Tym akcentem byśmy zakończyli, ponieważ jest to przypowieść o wszystkich czasach. Wszyscy są zaproszeni, a powiedzą, mówią, mamy swoje źródła szczęścia. Zapraszam na list do Tiatyry, ale zróbcie tak zwaną skrotację. Na dole są odnośniki, co trzeba przeczytać ze Starego Testamentu, żeby lepiej rozumieć katechezę. Uczcie się skrotacji, czytać Pismo Święte, Święte Pismem Świętym. Błogosławię Wam życzę. Amen.